Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. W tym tygodniu rozpocząłem nową serię, w której mówię o tym, że Bóg chce, żebyś był zdrowy. I powiem Ci, że mam na ten temat wiele materiałów. Mam wiele nauczeń. To jest tylko jedna z dziedzin, o których Bóg mi powiedział. Nie uważam, abym posiadał dar uzdrawiania czy dar czynienia cudów, ale Bóg pokazał mi w Słowie rzeczy, na których się skupiam. Nie jestem w nich doskonały. Nie twierdzę, że wszystko już zrozumiałem i wszystko robię doskonale, ale mogę szczerze powiedzieć, że może jeszcze nie dotarłem do celu, ale wyruszyłem w drogę. A uzdrowienie jest moją mocną stroną. Chodzę z Panem od 50 lat. Jestem narodzony na nowo od 60 lat. Ale chodzę z Panem i szukam Go od 50 lat. I w ciągu tych 50 lat, tylko 3 lub 4 razy, miałem problem zdrowotny, którego nie pokonałem w ciągu kilku godzin. Pamiętam, jak pewnego razu nagrywałem program radiowy, to miało miejsce w 1980 roku, i zacząłem odczuwać symptomy grypy. Dostałem katar, miałem pełne zatoki. Zaczęła boleć mnie głowa. Zacząłem odczuwać ból, dreszcze i wszystko inne, a nagrywałem w tym czasie program radiowy. Więc po prostu przerwałem i przez godzinę stałem i modliłem się językami i to odeszło. Po czym nagrałem mój program radiowy. Nie mówię, że jestem odporny. Szatan atakował mnie, ale pokonywałem to i w zasadzie od 50 lat chodzę w nadnaturalnym zdrowiu do tego stopnia, że widziałem zmartwychwstanie mojego syna, jak otwierały się ślepe oczy i głuche uszy. Nie mówię tego po to, żeby poklepać samego siebie po plecach. Mówię tylko, że w moim przypadku to nie jest teoria. To coś, co działa. Mówię to jako świadectwo, żeby pokazać, że Bóg chce zrobić to samo dla Ciebie. Spędziłem już 2 dni na zbudowaniu fundamentu, a mam dużo do powiedzenia. Dosłownie przez 6, 10, 15, 20 tygodni mógłbym nauczać w telewizji z samego Pisma, mówiąc o uzdrowieniu i o tym, co Bóg mi pokazał. I w trakcie tego nauczania podzielę się z Tobą ogromną ilością wersetów, ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo. Ale chcę Ci to również pokazać. Wiesz, trudno jest pokazać uzdrowienie w telewizji, dlatego zamierzam pokazać Ci niektóre z tych świadectw. Mam zestaw 6 takich płyt DVD ze świadectwami uzdrowienia, a to, od którego wszystko się zaczęło, miało miejsce w 2001 roku. Byłem w Leesville w Teksasie. Usługiwałem razem z Richem i Dorothy Van Winkle w ich kościele, Shepherd House, w Leesville w Teksasie. Byłem tam wiele razy i nauczałem o równowadze między łaską a wiarą. I odniosłem to konkretnie do uzdrowienia, mówiąc, że Bóg z łaski już zapewnił nam uzdrowienie, że jest ono we wnętrzu każdego narodzonego na nowo wierzącego, a wiara nie służy do tego, aby nakłonić Boga do uzdrowienia nas. Wiara to tylko nasza pozytywna odpowiedź na to, co Bóg już zrobił. Na moim nauczaniu była kobieta, Chris Oszenski, która zapytała mnie, czy mogę pomodlić się o jej córkę. I właśnie o tym jest to świadectwo. To nasze najdłuższe świadectwo. Pokazanie świadectwa Niki Oszenski zajmie mi kilka dni, ale mówię Ci, to było potężne. Od niego się zaczęło. Mamy tutaj również kilka innych świadectw z tego, co pamiętam, co najmniej 2 lub 3, w którym ludzie po wielokrotnym obejrzeniu świadectwa Niki doszli do miejsca, w którym uwierzyli, że Bóg może zrobić to samo też dla nich. To jest potężne świadectwo. Obecnie Niki żyje dalej, jest mężatką, ma dzieci. Wspaniale jest widzieć, co Bóg zrobił w jej życiu, ale chcę pokazać świadectwo Niki Oszenski. Wyszła za mąż, nazywa się teraz Niki Weller. Nie pozostała chora, polepszyło się jej, amen. Będziesz tym pobłogosławiony, dlatego obejrzyj świadectwo Nikki Oshensky, a pod koniec naszego programu powiemy Ci, jak możesz zdobyć te same materiały, które usłużyły Nikki. Wszystko się zaczęło, gdy miałam 14 lat. Wydaje mi się, że to było w kwietniu. Pojechaliśmy na środowe wieczorne nabożeństwo. Jakie to dziwne, że wydarzyło się to w drodze z kościoła. Życie jest cudowne, a tu nagle bum. Dwa samochody przed nami straciły panowanie i uderzyły w barierkę rozdzielającą pasy, odbiły się od niej i skierowały w naszą stronę, ślizgając się tyłem, bokiem i wszystkim, tylko nie przodem. Samochód uderzył nas z tyłu, zakręciło nami, walnęłam w okno. Nie mogliśmy wydobyć z siebie słowa z powodu strachu po wypadku. Padało, było ciemno, inne samochody brały w tym udział. Zwinęłyśmy się na tylnym siedzeniu i zaczęłyśmy śpiewać. Gdy przyjechała karetka i policja, mama była na tylnym siedzeniu i starała się mnie pocieszyć. Śpiewałyśmy. Mam poczucie, że wszystko będzie dobrze. Kiedy zjawiła się karetka, wiedziałam w duchu, że coś się zmieniło. Ale wiedziałam, że będzie dobrze już od tamtej chwili. To było naszym zwyczajem, że kiedy pojawiał się jakiś problem, zwracaliśmy się do Boga. Wtedy wszystko, co mogliśmy zrobić, to śpiewać. Policjanci wypisali wiele mandatów, każdemu poza mną. A później karetka zabrała ją do szpitala. I tak się zaczęło. Jakieś 6 miesięcy po wypadku pojawił się ból w lewym biodrze. Każde dziecko ma różne bóle związane z dorastaniem, więc czemu i ona nie miałaby ich mieć? Miała 14 lat, biodro mogło ją boleć. Jednak później pogorszyło się tak, że wolała nie chodzić. To było dziwne. Czasem nie chciała w ogóle wychodzić, bo to biodro ją bolało. Naprawdę była chora. Tato, mogę użyć kul? Mieliśmy kulę od czasu, kiedy mój brat złamał kolano. Mówiłam, tato, mogę wziąć te kule? I używałam tych kul przez kilka dni, aż powiedzieli, to nie jest normalne, idziemy do lekarza. Doszło do tego, że Nikki leżała godzinami drżąc z bólu. Więc poszliśmy do lekarza, gdzie przychodzą ze stłuczeniami, zwichnięciami, kostkami i takie tam. Zrobiła mi prześwietlenie i postukała po nodze. I powiedziała, nie mogę tu znaleźć żadnej nieprawidłowości, nic ci nie dolega. Zapytała, uczysz się w domu, prawda? Faktycznie, uczę się w domu od 4. klasy. Odpowiedziałem, tak, proszę pani. Chyba potrzebujesz, żeby w domu zwracano na ciebie więcej uwagi. Wracaj do domu, nic ci nie jest. Więc wróciliśmy. Ból się pogarszał, aż w końcu ogarnął całe moje ciało. Poszliśmy do innego lekarza i kolejnego lekarza i kolejnego lekarza i kolejnego lekarza. Byliśmy u 18 lekarzy. Dokładnie wiedziałam, jak powinien wyglądać gabinet lekarski. Nie tylko bolało ją biodro, miała dziwne objawy, na przykład miała zmarznięte nogi, a tułów był rozpalony. Cały czas bolał mnie żołądek, miałam skurcze mięśni, szczególnie w przedramionach i na plecach, które utrzymywały się przez 2 miesiące i nie ustępowały. Czasem patrzyliśmy na siebie z Krystyną, myśląc, co z tego wyniknie. Neurolog nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Powiedział, żeby wrócić do reumatologa, a jak on nic nie pomoże, następnym krokiem będzie klinika Mayo. Nigdy nie kwestionowałam uzdrowienia, ale zastanawiałam się, kiedy nadejdzie właściwa pora, ponieważ w pewnym momencie przyszłam do Boga, pytając, Boże, kiedy będę uzdrowiona, a On odpowiedział, Nikki, ten cud będzie cudem postępującym. Powiedziałam, dobrze, to mi pasuje. Postępujący cud jest lepszy niż brak cudu. Ona nie ufała lekarzom, tak jak ufała Bogu. Wiedziała, że to On będzie musiał ją uzdrowić. Jedna z rzeczy, którą wcześniej zauważyłam, to ustanie naturalnego płaczu. Nikki nie płakała, kiedy odczuwała ból, leżała w bólu, ale po niedługim czasie przestała płakać. Po około 2 latach poszłam do reumatologa, który badał mnie rok wcześniej i on zdiagnozował u mnie fibromialgię. Ona jest siostrą chronicznego przemęczenia, ale w przeciwieństwie do niego, tutaj ból jest bardziej znaczący niż zmęczenie. Więc postawił tą diagnozę, ale tak naprawdę nie wiemy, co ci jest, więc tak to nazwiemy. Nie było na to lekarstwa, nie było odpowiedzi. Jeśli masz fibromialgię, musisz nauczyć się z nią żyć. Nie chcieliśmy przyjąć takiej odpowiedzi. Musiało być coś do wyleczenia. Lekarz powiedział, wszystko, co mogę zrobić, to dać jej tabletki nasenne, żeby mogła odpoczywać w nocy i przeciwbólowe, żeby jakoś przetrwała w dzień. Czasem chciałem gdzieś wyjść, ale było ciężko bawić się z przyjaciółmi, kiedy wiedziałem, że Nikki jest w domu tylko z mamą lub tatą. Nie sypiała dobrze. To jeden z objawów fibromialgii, że się nie jest w stanie spać. Pamiętam, jak przez co najmniej 2 lata, między 1 a 4 w nocy, a chodziłam spać około 10 wieczorem, między 1 a 4 w nocy mama zawsze musiała wstawać, bo albo do niej szłam, albo po nią wołałam, w zależności co się działo z moim ciałem. Musieliśmy kupić samochód specjalnie dla niej. Nazywaliśmy go piankowym samochodem, bo musiał być cały wyściełany w środku. Nauczyłam się omijać niektóre ulice z powodu nierówności nawierzchni, a jak wjechałam w dziurę, robiła... Już nie pamiętałam, jak to jest nie czuć bólu. Doszło do tego, że we wszystkich snach byłam chora. Ja jeździłem naszym pierwszym samochodem, to znaczy mieliśmy się nim dzielić, ale to nie wyszło z powodu jej choroby. Rozbiłem go, ale jej to nie przeszkadzało. Nauczyła nas w całej tej sytuacji, jak cieszyć się życiem. Chwila. To nie musiało być nic wielkiego. To nie musiał być Disneyland. Chodziło o chwilę. Mamo, spójrz na tę małą dziewczynkę. Spójrz na ten uśmiech. Mamo, zobacz, jaka miła pani. To było słodkie, jak ta dziewczyna w recepcji się do mnie zwróciła. Albo lubię mieć na sobie tą niebieską koszulę. Wiecie, takie małe, cudowne rzeczy, które wszyscy przyjmują jako coś oczywistego. Jeśli było coś, co mi pomagało, to był to jej uśmiech. Codziennie. Może nie trwał długo, ale był tam zawsze. W przeciągu 4 lat, jeden za drugim, pojawiały się nowe symptomy. Nie wiem, w jakim przedziale czasowym pojawiało się coś nowego. Nie pamiętam, kiedy zaczęłam być wrażliwa na świece lub na zapachy. Zdecydowaliśmy, że musimy znaleźć innego lekarza. Tu nie otrzymywaliśmy żadnych odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się o klinice, która specjalizowała się w leczeniu ludzi z symptomami, które nie miały ze sobą powiązania. Pojechaliśmy do tej kliniki i zaczęto mi podawać sól fizjologiczną, na którą byłam uczulona. I zaczęły się nudności. Wtedy to wszystko przyspieszyło, nabrało tempa i skumulowało się jak jeden wielki, okropny karambol. Wiecie, zaczęło się od karambolu i skończyło się karambolem. I to się pogarszało, pogarszało i pogarszało na tym ostatnim odcinku. W ciągu jednego dnia straciła całe napięcie mięśniowe. Przez cały czas byłam w wózku inwalidzkim. Nie mogłam sama jeść, nie mogłam się ubrać, nie mogłam wstać z łóżka, nie mogłam się wykąpać. Mama i tato robili dla mnie wszystko. Dziwnie było myśleć, że moja siostra będzie do końca życia w wózku inwalidzkim. 15 zastrzyków dziennie. Jeśli byłam na coś narażona, dostawałam zastrzyk przeciwalergiczny, żeby to zneutralizować. Ludzie biorą histaminy, biorą leki antyhistaminowe, kiedy im cieknie z nosa, żeby ciało myślało, że już wydzieliło histaminę, żeby nie pojawiała się reakcja alergiczna, kichanie i tym podobne. Dawano mi zastrzyki z histaminami, na które byłam uczulona, ale znaleźliśmy dawki neutralizujące, 5 takich dziennie. Na to zastrzyki antyalergiczne, na to zastrzyki z surowicy z moich własnych komórek odpornościowych, daje się je pacjentom z nowotworami lub AIDS, by wzmocnić ich system odpornościowy. Mama mnie kąpie, mama mnie karmi, pomaga mi korzystać z toalety. Tata robił co w jego mocy. A mój brat postanowił mnie rozśmieszać, bo nie mógł robić niczego więcej. Wiedzieliśmy, że nie było sposobu, by to rozwiązać z wyjątkiem Boga. W modlitwach wciąż nam mówiono, że nie będzie to zasługą żadnego człowieka. Nie mogliśmy zrozumieć, jak to się stanie, szczególnie jak już trafiła do kliniki, bo była tam kontrolowana przez ludzi. Widząc, jak ufa Bogu, rozmawia z Nim, tak jak rozmawia ze mną, to było niesamowite. Mówiła mi, Bóg mi powiedział dzisiaj to, to i to. To było dla mnie błogosławieństwo. Jest dla mnie błogosławieństwem, że miałam 20 lat i nie musiałam czekać do 50, by zrozumieć, to tylko ja i On, na dobre. Nie wiedziałem, co innego mógłbym zrobić poza zachęcaniem jej, dlatego zrobiłem ten napis. Poza tym, by mówić jej, co Bóg zrobił dla innych ludzi, bo Bóg kocha wszystkich tak samo. Jeśli On uzdrowił kobietę z krwotokiem, On uzdrowi również moją siostrę. Wiedziałem to. Jeśli uzdrowił trędowatego, uzdrowi moją siostrę. To takie same sytuacje. Dlatego to zrobiłem. Chciałem jej pokazać. Już jesteś uzdrowiona. Bóg już cię uzdrowił. On już to zrobił dla tych ludzi i zrobi to samo dla ciebie. Tu mieszkałam, w tym pokrytym folią, sterylnym środowisku z oczyszczaczem powietrza za $300, destylowaną wodą w szklanym dzbanku, ponieważ nie mogłam pić z plastiku, bo po plastiku źle się czułam. To był pokój do chorowania, ale wspaniałą rzeczą w pokoju do chorowania był ten napis, który zrobił mój brat. Wiesz, kiedy jesteś zdrowy, dzień może się bardzo dłużyć, ale kiedy jesteś chory, dzień trwa wieczność. I tak wiele rzeczy może pójść nie tak w ciągu dnia, kiedy jesteś chory. Ludzie mówią, rób to przez godzinę. Godzina to bardzo długo. Jak patrzysz na zegar przez godzinę, to jest strasznie długo. Możesz coś zrobić przez minutę. Mogę to robić przez minutę. Usiądź sobie, wyciągnij zegarek i obserwuj wskazówkę sekundową, jak okrąża tarczę zegara przez minutę. To będzie długa minuta. Mówiłam mamie, że mogę robić cokolwiek przez pół sekundy. Nie przez sekundę, bo można ją zmierzyć. Cokolwiek możesz zmierzyć, będzie bardzo długo. Mogę robić wszystko przez pół sekundy z Bożą łaską, ponieważ On jest dla ciebie teraz. Ponieważ kiedy zaczniesz patrzeć do przodu, zostaniesz przytłoczony. Przez pół sekundy ufałam Bogu, później przez następne pół sekundy ufałam Bogu, a przez następne pół sekundy narzekałam, że bolą mnie stopy. W następnej pół sekundzie byłam potępiona, więc ufałam Bogu. Każdy może robić cokolwiek przez pół sekundy dzięki Bożej łasce. Pamiętam pewnego dnia po tym, jak ją nakarmiłem, musiałem pójść na górę, ponieważ nie byłem w stanie przy niej zostać. To znaczy, mieliśmy po 19 lat, a ja ją karmiłem. To było głupie. Jakbym karmił niemowlaka, a karmiłem tak swoją siostrę. Doszedłem do miejsca. Boże, jeśli zamierzasz coś zrobić, zrób to teraz, bo co jeszcze ja mogę zrobić? W końcu trafiliśmy do chrześcijańskiego chiropraktyka. Byłem zszokowany, kiedy ją zobaczyłem, bo 4 lata wcześniej poruszała się o własnych siłach i była w stanie dobrze funkcjonować. Zbadałem ją tak dobrze, jak potrafiłem. Nie mogłem sprawić, żeby wstała ani się poruszała. Nie była w stanie tego zrobić. Byłam uczulona na metal w wenflonie, przez który podawano mi lekarstwa. Sprawiał, że żyły mi się zapadały i przeciekały. To wychodziło z żyły i płyn zaczynał wylewać się pod skórę. Okropnie bolesne. Więc zakładali mi wenflony, mniej więcej takiej długości, wkuwali je w żyły i zostawiali je tam przez 3 dni. Moje żyły były tak trudne do znalezienia, tak małe z powodu nadużycia i kondycji mojego ciała, że kiedy je tam zostawili przez 3 dni, to przynajmniej mogli ich tak długo używać, aż do zupełnego zużycia. Byłem zaniepokojony, że to się posunęło do takiego stopnia, a nikt w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Chociaż to nie był mój oddział, byłem w rozterce. Któregoś dnia pojechałam do kliniki, jak zwykle, żeby dostać kroplówkę, zastrzyki, co tam trzeba. Kiedy wyszłam z gabinetu, zaczęłam się trochę trząść. To było dziwne, nie miałam w ogóle energii, żeby się trząść, ale odruchowo mną szarpało. Później tak leżałam, moje ciało się trzęsło. Jeszcze później szarpało mną tak bardzo, że moja mama stała przy stole szpitalnym, na którym leżałam. Bała się, że z niego spadnę. Nie mogłam samodzielnie usiąść, nie mogłam chodzić, nie mogłam nic zrobić, a ona się bała, że spadnę z tego stołu, bo tak bardzo się trzęsłam. Z braku lepszego pojęcia miałam atak padaczki. Powiedziałam: Panie, muszę to wiedzieć, czy Nicky umrze? To było przerażające. Przyszedł lekarz, zrobił co mógł, a drgawki stawały się coraz gorsze i trwały ponad godzinę. Powiedział: Nicky, musisz spróbować się odprężyć i oddychać, ale nawet przepona się trzęsła, więc... Jak masz oddychać, skoro twoja przepona ma drgawki? Lekarz wyszedł z pokoju, a my zaczęłyśmy się modlić. To właśnie robisz, kiedy coś się dzieje. Modlisz się. Mama zadzwoniła do pastora i modlił się. A ja zwróciłam się do Boga: Boże, nie znoszę tego, absolutnie tego nienawidzę. Nie chcę tutaj być. Wyszkoliłam się w grach umysłu. Kiedy ciało boli cię przez cały czas, kiedy jesteś zmęczona, możesz po prostu zamknąć oczy i odłączyć się od ciała. Nie w zły sposób, po prostu je wyciszyć. Byłam w tym dobra, ale tego dnia nie musiałam w to grać. Powiedziałam: Boże, nienawidzę tego. To najgorszy moment w moim życiu. Demoniczne głosy, które przez 5 lat mówiły mi: dlaczego to robisz? Tak bardzo potrzebujesz uwagi? Teraz znów krzyczały na mnie. Moje ciało wariuje bardziej niż kiedykolwiek to widziałam, a moja mama jest przerażona. Widziałam, że moja mama jest przerażona. Musisz coś zrobić, Boże. Ja również doświadczyłam osobistej walki wiary. Nicky mówiła o toczeniu dobrego boju wiary. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to jest najgorszy moment w ich życiu, ale ja wiedziałam. Powiedziałam: nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Ty musisz coś zrobić. On był mi zawsze wierny. Powiedziałam: Druhu, musisz coś zrobić teraz. Nie poradzę sobie z tym. Miałam zamknięte oczy i zobaczyłam, jak Jezus do mnie podchodzi. To nie była zjawa, to nie była wizja, to nie było widzenie. To był Jezus idący do mnie. Podszedł do mnie, a ja: w porządku, to jest normalne, to jest mój przyjaciel, chociaż nigdy go wcześniej nie widziałam. Podszedł do mnie i pokazał mi swoje ręce. Zobaczyłam dziury w jego rękach. Odwrócił je i pokazał mi dziury po drugiej stronie. W tych dziurach na jego rękach ciągle była krew. Zapytałam później: dlaczego krew była na twoich rękach? Odpowiedział: żeby pokazać szatanowi, to jest zapłata. To zapłata za wszystko. Potem się odwrócił, podciągnął swoją tunikę i pokazał mi swoje plecy. I tam były, wiecie, jest napisane: jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. To nie są sińce. Nie wiem, kto to napisał, ale to jest wypaczenie tego, co było na plecach Jezusa. To głębokie nacięcia, mniej więcej tak szerokie i bardzo głębokie. Niedobrze jesz czegoś takiego. Zabliźniły się nieco, ale pokrywały całą powierzchnię. Był potraktowany brutalnie, był torturowany aż do śmierci, a później, to było dla mnie naprawdę mocne, nachylił się nade mną naprawdę blisko. Jedna kość policzkowa była wyżej od drugiej. I było tak dużo zabliźnionej tkanki dookoła jego oczu odbicia, że ledwo można było zobaczyć jego oczy, ale można było je widzieć. Ponieważ słowo mówi, że został pobity tak, że nie można było go rozpoznać. Jak jesteś rozpoznawany, jeśli nie po swojej twarzy? Nigdy o tym nie myślałam. Znałam Boga przez całe swoje życie i nigdy nie pomyślałam. Jak już będziesz w niebie, tak, zobaczysz ręce, rany na jego rękach, na jego plecach i wszystko, ale nigdy nie myślałam o jego twarzy. To złamało moje serce. Bo mój najlepszy przyjaciel stał przede mną, mówiąc: zrobiłem to dla ciebie, bo cię kocham. Nie stał przede mną, pokazując mi to wszystko, żeby powiedzieć: dlaczego mi nie ufasz? Czemu teraz świrujesz? Stał przede mną i pokazał mi to wszystko, by powiedzieć: zobacz, co zrobiłem. To się dokonało, Nicky. Będziesz uzdrowiona, już za to zapłaciłem. Wszystko, co mi powiedział, to: kocham cię. A ja powiedziałam: ja też cię kocham.